Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Mówię do Państwa z Kiwszarivki, miejscowości pod Kupiańskiem, w której trwa ewakuacja. Ukraińcy ogłosili przymusową ewakuację mieszkańców trzech miejscowości wokół Kupiańska i samego Kupiańska. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Rosjanie są kilka kilometrów stąd, no i zbliżają się, a razem z nimi zbliża się rosyjska okupacja. I o tej okupacji i o okrucieństwach wojny będzie dzisiejszy program.
Повтори, не понял. На тракторе, блядь, кидал.
Да не, мне это приколоться на мотоцикле, это вообще, блядь, это пропойнуться.
Це вона йде чи ні? Ви не ви виїжджаєте?
Телефон.
Зараз я закрию, ти вийдеш з другої сторони.
Все нормально?
Та не укачуюсь, вона не гніща стоїть.
Плохо, що у вас, серце чи що у вас?
Та, наверное, все. Собі
сюди, да? А у вас є з собою якісь лікарства?
Валідочок я взяла.
Таблетки якісь є?
Валідочок
я взяла. О, отлично, пан, я зачетик все вперед.
Опа!
Привіт, давайте туди, до мене. Зараз я вас обніму.
Jak Państwo widzą, wyjechałem już z Kiwszarivki. Jestem w tej chwili w Charkowie, w moim prowizorycznym studio, które zrobiłem właśnie tutaj przed chwilą, żeby nagrać dla Państwa ten raport. Dziś byliśmy nie tylko w Kiwszarivce, byliśmy także kilkukrotnie w Kupiańsku, byliśmy w Kuryliwce i w innych miejscowościach, gdzie trwa przymusowa ewakuacja cywilów. Rzeczywiście władze lokalne ogłosiły taką przymusową ewakuację wszystkich cywilów i to jest nie lada wyzwanie, bo tych cywilów może być nawet kilka tysięcy. Ja dziś usłyszałem od wolontariuszy, którzy ewakuują cywilów z Czerwonego Krzyża, z którymi jeździłem na początku, liczbę 4 tysięcy cywilów do ewakuowania. Wczoraj miało być ponad 200 ewakuowanych, dziś również mówiło się o kilkuset, a jeszcze właśnie ma być ewakuowanych dużo, dużo więcej. Pierwsza liczba, jaka została mi podana, to 2 tysiące, później podano 4 tysiące. Ja myślę, że te rozbieżności wynikają z tego, że prawdopodobnie chodziło o cywilów, którzy są za rzeką Oskił, a w przypadku tej większej liczby chodzi o cywilów, którzy zostali także w Kupiańsku, bo Kupiańsk także ma być ewakuowany. Kupiańsk jest podzielony na pół przez rzekę. Ta część właśnie za rzeką Oskił najprawdopodobniej uniknie okupacji rosyjskiej. Pytanie, co będzie z tą częścią po wschodniej stronie, no bo choćby w tej Kiwszarivce, w której byliśmy, to tam Rosjanie są już kilka kilometrów od tego miejsca, no i należy zwrócić uwagę, że przebijają się do rzeki na południe właśnie od Kiwszarivki. To im się udaje, niestety. To jest po tym, jak zajęli Piszczane, właśnie udało im się dalej pójść. Ta ewakuacja nie jest prowadzona tylko dlatego, że Ukraińcy są tak naciskani przez Rosjan i są w tak trudnej sytuacji, że spodziewają się, że oddadzą ten teren. Nie, ta ewakuacja przymusowa jest także z innych, bardziej prozaicznych powodów. Władze lokalne zdają sobie sprawę z tego, że zimą nie będą mogły pomóc cywilom, którzy tam mieszkają. Tam nie ma prądu, nie ma wody i nie ma ogrzewania. I w związku z tym, proszę Państwa, życie tam będzie ekstremalnie trudne zimą. No i właśnie dlatego zdecydowano się też na taki krok. To jest coś, czego się dzisiaj dowiedziałem, że to jest tak naprawdę główny powód. Oczywiście są też powody poboczne, na przykład takie, że Ukraińcy przygotowują się do obrony, a zawsze łatwiej bronić się na terytorium, gdzie nie ma cywilów, z różnych względów, o których już zresztą wielokrotnie Państwu mówiłem i pewnie jeszcze będę mówił. Ta sytuacja właśnie w rejonie kupańskim jest dla tych cywilów czymś trudnym, strasznym, ale jest też rzeczywiście jakimś obrazem tej wojny. Te ewakuacje wyjazdy cywilów, to jest część tej wojny, która trwa już tak długo i przygotuję dla Państwa w najbliższych dniach krótki reportaż Ucieczka z Kupiańska, który będzie właśnie na ten temat, będzie w nim można posłuchać, co mówią właśnie ci wolontariusze, którzy ewakuują cywilów, bo oni są chyba najciekawsi tej historii, ale oczywiście będzie można też posłuchać cywilów, którzy muszą zostawiać swoje domy. Zachęcam do obejrzenia tego reportażu, który pojawi się, myślę, że w weekend lub po weekendzie. Będę Państwa o tym informował, a teraz korzystam jak zwykle z okazji i dziękuję Państwu za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał, że po prostu komentujecie go, że oglądacie kolejne treści, które się tutaj pojawiają. No i subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie do tego zachęcam. A szczególne podziękowania kieruję tradycyjnie do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, to dzięki Waszemu wsparciu powstają właśnie kolejne raporty, reportaże i rozmowy. Dziękuję za to, że współtworzycie ze mną ten kanał. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Ten raport będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to będzie moja opowieść o tym, co widziałem za każdym razem, kiedy wjeżdżałem na terytoria, które były wcześniej przez Rosjan okupowane. Druga część z kolei to będzie historia osoby, która była pod rosyjską okupacją. Max Przyjaciel Polski, takie konto na Instagramie mogą Państwo znaleźć. Max jest wolontariuszem ukraińskim, który mieszkał w Chersoniu, teraz mieszka częściowo w Chersoniu, częściowo w Odessie, między piekłem a niebem. I on opowie Państwu o tym, jak wyglądało życie w okupacji na początku wojny, bo właśnie w Chersoniu był w trakcie, kiedy Rosjanie okupowali miasto. A najpierw opowiem Państwu o tym, jak z mojej perspektywy wyglądało wjeżdżanie zawsze na terytoria, które były wcześniej okupowane. Zaczęło się od Buczy, od Irpinia, od miejscowości podkijowskich na początku kwietnia 22 roku. Ale dziś naszła mnie taka myśl, kiedy rozmawiałem z cywilami, którzy wyjeżdżają właśnie z Kupiańska, z tych miejscowości na wschód od Kupiańska. Niektórzy z nich, niektóre z tych pań starszych wracają i wyjeżdżają. Wyjeżdżają zimą, wracają latem, bo liczą na to, że jeszcze ich domy będą stały, postarają się wrócić do swoich domów. Tak trudna też jest ich sytuacja materialna, kiedy zostawiają swoje domy. Ale nabrałem takiego przekonania, że ci ludzie bardziej od bomb boją się właśnie rosyjskiej okupacji. Przynajmniej częściowo oczywiście są osoby, które czekają na Rosjan, ale jednak w obwodzie charkowskim jest to zdecydowana mniejszość. I w przypadku właśnie cywilów, z którymi rozmawiałem, uderzało mnie to, że oni mówili o stałych bombardowaniach, oni mówili o dronach, mówili o kabach, które spadają na ich miejscowości, na ich miasteczka. Natomiast co ciekawe, do tej pory to ich nie zmusiło do ewakuacji. Teraz ta ewakuacja jest przymusowa i ci ludzie nie wyjeżdżają w tej chwili dlatego, że ktoś ich zmusza. Oni się sami zgłaszają. Oni zdali sobie sprawę z tego, że sytuacja dojrzała do tego, że trzeba wyjechać, bo grozi im rosyjska okupacja. Oni się tego boją, wiedzą, co ich czeka. Dziś rozmawiałem też z jedną dziewczyną, która była w przybliżeniu w moim wieku i powiedziała, że ona nigdzie się nie rusza z obwodu charkowskiego, że ona przeniesie się po prostu bliżej Charkowa, no pod warunkiem, że nie zbliżą się tam Rosjanie, że bombardowania, ostrzały jej niestraszne, ale Rosjanie jako tacy, jeśli wejdą właśnie do jej miasteczka, do miejsca, gdzie żyje, jak najbardziej tego boi się zdecydowanie, tego boi się najbardziej. No i dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że tam, gdzie są Rosjanie na terytorium Ukrainy, nie ma żadnych praw. Możemy rozmawiać o tym, gdzie ginie najwięcej osób, możemy rozmawiać o tym, jak Rosjanie tych cywilów zabijają. Natomiast kluczowe jest jedno. Do momentu, kiedy jedzie się tu po ukraińskiej stronie na front, to do momentu samego frontu, gdzie rzeczywiście po prostu biegają porzucone psy, bo niektórych nie są w stanie ludzie zabierać. I dziś miałem naprawdę przejmującą rozmowę z panią, która płakała, że drugiego dużego psa nie była w stanie zabrać, bo nie dało się go ewakuować. To jest o tyle trudne, właśnie te ewakuacje zza rzeki Oskil, że tam rzeczywiście przeprawa jest bardzo trudna i tam dojadą tylko wysokie samochody. Zwykłym cywilnym samochodem się nie da przejechać. Osobowym, to proszę zobaczyć, bo holowaliśmy dzisiaj Żiguli, które po prostu miało wyłączony silnik. Holowaliśmy je przez tę wodę, którą trzeba tam przejechać, ale o tym też będzie w reportażu, a ja bym się chciał bardziej skupić na odczuciach właśnie cywilów i nad tym, co się dzieje za frontem. To dla mnie zawsze ciekawe było to, że wszystkie historie, które słyszałem i z obwodu chersońskiego, i z Izumia, a z obwodu charkowskiego, przecież byłem w Kupiańsku 20 godzin po jego wyzwoleniu, jeszcze kiedy trwały walki i oczyszczanie miasta, ciała rosyjskie leżały na poboczach. To też w materiale dla patronów oczywiście mogę pokazać, tutaj niestety nie. I to było naprawdę poruszające, to co opowiadali ci cywile, bo mimo tego często, że mieli spalone domy, to się cieszyli, że mają wolność, cieszyli się, że żyją i cieszyli się, że mają wolność, cieszyli się, że nikt ich nie może już zabić na ulicy, a takie rzeczy się, proszę Państwa, dzieją pod rosyjską okupacją. Na tym to wszystko polega. Ta różnica potężna jest taka, że w Ukrainie, kiedy jedziesz na front, to do momentu samego frontu, do momentu tych miejsc, gdzie rzeczywiście jesteś kilometr, dwa od linii frontu, gdzie latają drony, gdzie spadają pociski, to do tego momentu są jakieś prawa, są jakieś normy, a nawet tam po prostu jednak z tych kwestii właśnie praw podstawowych ludzie są rozliczani. Kiedyś jeden z ukraińskich żołnierzy powiedział mi coś takiego, że nienawidzi tych żdunów w Donbasie, że najchętniej by ich rozstrzelał, choć nie wie, czy byłby w stanie to zrobić, ale wie też z tyłu głowy, że gdyby cokolwiek zrobił, no to przecież po prostu poniósłby konsekwencje. Rozmawialiśmy w miejscowości dosyć znanej, która później upadła, mogło się Państwo domyślić jakiej, siedzieliśmy w piwnicy, nie skomentowałem tego, ale zapadło mi to w pamięci, bo to pokazuje, że jednak jakieś prawo na tym froncie po stronie ukraińskim obowiązuje. Po stronie rosyjskim tak nie jest. Po stronie rosyjskiej niestety, ale zdarzał się na przykład przypadek, kiedy kadyrowcy zgwałcili rosyjską korespondentkę i to na stołówce, to już było jakiś czas temu. Proszę Państwa, po stronie rosyjskiej dzieją się rzeczy kosmiczne. I na przykład jest taka miejscowość w obozie chersońskim, gdzie na szczęście mam pewną wtykę. Nie mogę powiedzieć jaką i nie mogę powiedzieć na czym to polega, ale ogólnie rzecz biorąc ta osoba nie jest w żaden sposób przez Rosjan zaczepiana, ze względu na to, że Rosjanie uważają, że po prostu ta osoba jest po ich stronie, w związku z tym, że ma odpowiedni paszport. I ta osoba obserwuje to, co dzieje się w jej wiosce. Ja od czasu do czasu jestem w stanie uzyskać od tej osoby pewne informacje, dlatego że to po prostu ktoś bliski dla jednego z moich bliskich znajomych, którym ufam. I wyobraźcie sobie Państwo, że w tej miejscowości były już okupacje, gdzie siłami okupacyjnymi były oddziały DNR-u i LNR-u, czyli Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, i to były najgorsze podobno okupacje. To zresztą ja też wielokrotnie słyszałem. Słyszałem o tym w Izumiu, słyszałem o tym w Chersoniu. Rozbieranie ludzi do naga, kiedy jest mróz, i trzymanie ich na mrozie właśnie. Okradanie z telefonów, ze wszystkiego, co mają, z portfeli, zabieranie samochodów, wrzucanie ludzi po prostu do piwnicy i przetrzymywanie miesiącami. Oczywiście dziewczyny, które wychodzą z domu i giną, nie ma ich, zaginęły. Oczywiście wiadomo, co się z nimi dzieje. Niestety, ale chyba najgorszy los spotyka niestety, ale młode kobiety właśnie w okupacji to jest coś, co zresztą my znamy z historii. Z lat 40. z tego, jak armia sowiecka wyzwalała Polskę, no i niestety wtedy dochodziło do po prostu masowych gwałtów, zgwałceń na polskich kobietach w różnym wieku. No i to samo niestety dzieje się na terytoriach okupowanych. No ale po tym, jak właśnie te siły okupacyjne z DNR-u i LNR-u zostały wycofane, przyszli Czeczeni. No i Czeczeni w tym wypadku oczywiście prokadyrowscy okupują dalej tę wioskę i w tej wiosce, proszę Państwa, wprowadzono prawo szariatu. Dosłownie prawo szariatu. Wszystkie kobiety, które mieszkają w tej wiosce, chodzą z zakrytymi włosami, musiały zmienić styl ubierania się. Do tego zdarzają się przypadki, że jeden z Czeczenów wchodzi po prostu do domu i mówi, że teraz on tu mieszka i on będzie mężem konkretnej kobiety, a mężczyzna ma się gdzieś wynieść. I on się wynosi na terenie jakiegoś na terenie swojego gospodarstwa, na przykład do obory czy do jakiegoś innego budynku gospodarskiego. To jest, proszę Państwa, relacja osoby, która naprawdę, której ufam, i to jest relacja, którą sprawdzałem, i niestety wszystko wskazuje na to, że wszystko w tej relacji jest prawdziwe. To nie jest jedno źródło informacji, ale ono jest bardzo szczegółowe, no i ono jest bezpośrednie. Zdarzyła się tam taka sytuacja, że kobieta, która gotowała dla tych żołnierzy, bo jest przymus gotowania w szkole w tej miejscowości, kobiety ze wsi schodzą się i muszą gotować dla sił okupacyjnych, właśnie dla tych kadyrowców, którzy tam mieszkają, którzy tam pełnią funkcje strażnicze. Wydaje mi się, że to nie są do końca kadyrowcy, to nie zostało tak sformułowane. To są po prostu Czeczeni, zwolennicy Kadyrowa, ale oni nie są w tym oddziale Achmata, tylko po prostu to są jakieś takie oddziały pomocnicze, tak zrozumiałem. I co ciekawe, właśnie te kobiety muszą z jednej strony właśnie gotować dla tych mężczyzn, z drugiej strony właśnie muszą się inaczej ubierać. Mężczyźni, którzy mieszkają też w tej wiosce, zdarza się, że spotykają się z szykanami właśnie, no bo kobiety są traktowane jak łup wojenny. Natomiast o dziwo, mimo wszystko, ta okupacja jest oceniana lepiej niż ta okupacja, która miała miejsce, kiedy byli tam ludzie z DNR-u i LNR-u, bo jak mi przekazano, tam przynajmniej funkcjonuje jakieś prawo. No prawo szariatu, ale jakieś prawo, czyli zasadniczo, owszem, oni od czasu do czasu robią co chcą, no ale starają się jednak wprowadzić jakiś porządek. No i to jest różnica w stosunku do tego, co było tam wcześniej. Była tam sytuacja, w której właśnie jedna z kobiet pokłóciła się ze swoim mężem, a musiała iść gotować dla tych właśnie prorosyjskich bojowników z Kaukazu i po prostu podobno była zapłakana, czy była smutna. Jeden z tych bojowników ją zapytał, co się stało. Ona wymijająco miała odpowiedzieć, że chodzi o właśnie o jakieś spięcie z mężem i następnego dnia ten mąż zaginął, proszę Państwa. Więc jakby zaginął na zawsze. I tak wygląda okupacja w niektórych miejscach. Ja słyszałem taką relację, kiedy wjeżdżaliśmy do jednej z miejscowości w obozie charkowskim, dosłownie dzień wcześniej uciekali stamtąd Rosjanie, jeszcze leżały też ciała na wzdłuż dróg Rosjan. Jeden z mężczyzn powiedział mi, że on nie chce się wypowiadać, nie chce, żebym go nagrywał. Sytuacja jak z innego kraju, gdzie nie można ludzi nagrywać, bo się boją właśnie zemsty którejś z ugrupowań, które tam rządzi, albo państwa, które okupuje część terytorium, ale już nie wracajmy do tego. Tu w tym wypadku rzeczywiście ten mężczyzna powiedział, że się boi, bo przyszli do niego kiedyś kadyrowcy w nocy i on ich wybłagał, żeby nie wchodzili do niego do domu, bo ma dzieci. Żonę schował gdzieś. Dosłownie powiedział, że pod łóżkiem. I oni zostawili go, dały im jedzenie i zostawili go, poszli dalej. Natomiast powiedział, że a jeżeli wrócą i on się nagra, on się do mnie wypowie i oni to będą mieli, to zabiją jego i jego rodzinę. On chce tam dalej mieszkać, więc oddał samochód, jak sam mówił. Przyszli, zabrali samochód po prostu. Te kradzieże samochodów, kradzieże, rabunki są czymś nagminnym wszędzie. No i niestety właśnie on był dalej tak zastraszony, mimo tego, że wyzwolony został ten teren. Ten teren dalej jest ukraiński, choć patrząc na to, jak niestety Rosjanie przesuwają się choćby na wschód od Kupiańska, można zrozumieć jego myślenie. W obozie charkowskim też było wiele takich miejsc, gdzie były dosłownie katownie. W Balaklii była katownia FSB. Widziałem to miejsce, ono było okropne. Tam ludzi rażono prądem, tam ludzi trzymano w piwnicach, wyrywano im paznokcie, robiono im rany, nacinano ich ciało, nacinano. Takie rzeczy działy się też w Izumiu, to też wiem z bezpośrednich relacji. Niestety, kiedy byłem świadkiem ekshumacji w Izumiu, widziałem właśnie takie rzeczy. Widziałem te ciała, które już w dużym stopniu rozkładu, ale były wyciągane, robiono ekspertyzy. Tam byli ludzie, którzy mieli wielokrotne złamania kończyn. Tam był przynajmniej jeden wykastrowany mężczyzna. Tam byli żołnierze ze związanymi z tyłu rękoma. Kojarzy się z Katyniem. Nie da się inaczej tego opisać. No i tam oczywiście też były kobiety, tam było sporo ciał kobiet. To wszystko było oczywiście wrzucone do dołów, tych dołów było około 500, przy czym jeden grób był masowy, to byli żołnierze, którzy stali tam pochowani. No i Ukraińcy wyciągali każde ciało i robili ekspertyzę, robili sekcję zwłok, bo Rosjanie celowo, żeby zatrzeć ślady, pomieszali te ciała ludzi, którzy zginęli w bombardowaniach rosyjskich w Izumiu, a sporo tych ludzi zginęło na początku, zwłaszcza w tych bombardowaniach w Izumiu, pomieszali właśnie te ciała z ludźmi, którzy zginęli, zabici, skatowani przez żołnierzy rosyjskich. Chersoniu z kolei właśnie słyszałem o przetrzymywaniu w piwnicach i o tym, że ludzie po prostu przepadali bez wieści. Części do dziś, z tego co wiem, nie udało się odnaleźć. I to jest ta różnica, że za frontem, proszę Państwa, nie istnieje żadne prawo wojenne, żadne konwencje międzynarodowe, nic takiego nie istnieje. Rosjanin, tak jak to słyszałem w Buczy, może sobie przyjść i po prostu kogoś zastrzelić. Przejeżdżający samochód, kiedy wychodzi z psem na spacer, to autentyczna historia z Buczy. Mężczyzna wyszedł na spacer i został zastrzelony. Jechał BTR rosyjski, otworzył do niego ogień, zastrzelił go. Zdjęcia rowerzysty, które wielokrotnie publikowałem, zastrzelonego w Buczy, zresztą ta sprawa była znana, bo potem pojawił się filmik, na którym widać z kamery miejskiej, na którym widać, jak właśnie transporter rosyjski otwiera ogień do cywila, który jedzie na rowerze. Te zdjęcia publikowałem i proszę Państwa, to też coś pokazuje, że można po prostu było w okupacji rosyjskiej zabić człowieka, tak po prostu, bo jechał na rowerze. No i słynne historie ludzi, którzy próbowali uciec, którzy próbowali wyjechać, były domówione, jak to mówią Ukraińcy, dogadane, zaakceptowane zielone korytarze, żeby można było uciekać. Rosjanie otwierali ogień do samochodów z napisami dzieci. W Makarowie opowiadano mi, pokazywano zdjęcia, widziałem też te rozstrzelane samochody, o tym jak matka zasłoniła swoje najmłodsze dziecko, niemowlę, własną piersią, ono zostało ranne, ale przeżyło, no ale ona zginęła, mąż zginął, zginęło też starsze dziecko. Rosjanie wtedy rozstrzelali połowę samochodów, które wyjeżdżały stamtąd, mimo że dogadali się na zielony korytarz. I takie rzeczy się działy. Widziałem też miejsce, gdzie Rosjanie z jakiegoś powodu uznali, że zrobią sobie coś w rodzaju blokady, bo obawiali się, że Ukraińcy mogą kontratakować i w związku z tym rozstrzelali kilka samochodów na drodze, na skrzyżowaniu, właśnie z cywilami. Dzięki temu te samochody zablokowały drogę i wykorzystywali w ten sposób taką prowizoryczną blokadę do obrony przed ewentualnym ukraińskim kontratakiem. We wszystkich miejscowościach pod Kijowem, w których byłem, mówiło się o zaczystkach, czyli że po zajęciu wioski wchodziły specjalne oddziały właśnie oczyszczające, razwiedka, czyli zwiad, i oni rozstrzeliwali na przykład w takiej Andriiwce kilkunastu mężczyzn w wieku od 17 do 60 chyba lat, sprawdzano po paszportach. Oczywiście od razu byli rozstrzeliwani mężczyźni z różnymi tatuażami patriotycznymi ukraińskimi. Jeżeli ktoś miał tatuaż z tryzubem, no to był od razu rozstrzeliwany. Zresztą ja wielokrotnie Państwu mówiłem, że tatuaż z tryzubem to dla kilku moich znajomych był motywator odwagi, tak to oni o tym mówili, bo wiedzieli już od wojny w Donbasie, że Rosjanie, kiedy łapią ludzi z takimi tatuażami, to ich po prostu zabijają, czasami zresztą jeszcze ich torturując. Problem chyba polega na tym, że rzeczywiście ta wartość życia ludzkiego w Rosji jest zerowa. O tym ostatnio mówił mi znany i lubiany, chyba przez Państwa sądząc po komentarzach, Bober, czyli żołnierz, który walczy dalej tutaj w Ukrainie, ochotnik polski, który tu walczy, a wcześniej oficer polski. Zresztą z nim prawdopodobnie rozmowa niedługo na tym kanale. Kolejna. On właśnie mówił o tym, że Rosjanie jeszcze więcej pchają swoich żołnierzy, ponoszą duże straty i nic sobie z tego nie robią. I to też ma olbrzymi wpływ na to, jak wygląda sytuacja na froncie, że oni mają tę przewagę, mogą na bieżąco uzupełniać straty, z którymi się całkowicie nie liczą. To o tym Państwu wielokrotnie mówiliśmy, ale ja teraz o tym mówię, żeby pokazać, jak nisko cenione jest właśnie życie ludzkie w Rosji, jeśli ktoś miał jeszcze co do tego wątpliwości. Na życie Ukraińców na terytoriach okupowanych, narodu, który dla Rosjan nie ma prawa być narodem, to życie jest mniej warte niż życie Rosjanina. Ono jest nic nie warte i nikt nie ściga ludzi za to, że zabiją sobie jakiegoś okupowanego Ukraińca, nikt nie ściga za gwałty żołnierzy rosyjskich. Oni są ponad prawem, oni są poza prawem. I dlatego, choć nie mamy dowodów na to, że są jakieś rozkazy w niektórych kwestiach, mówiliśmy ostatnio o rozstrzeliwaniu jeńców wojennych, jak to się powtarza, to jednak ja uważam, że te zbrodnie są systemowe, bo jest systemowe przyzwolenie na to popełnianie zbrodni. I te okrucieństwa, których tutaj dopuszczają się rosyjscy żołnierze, to jest coś, co akceptują ich dowódcy. Oni mają krew na rękach. Ale musimy pamiętać, i będę to zawsze powtarzał, że ta wojna to nie jest tylko wina Putina i Kremla. Ktoś te zbrodnie popełnia, ktoś tych ludzi rozstrzeliwuje, ktoś gwałci tysiące tych kobiet. I to robią zwykli rosyjscy żołnierze, więc proszę mi nie pisać w komentarzach o tym, jacy to biedni są ci żołnierze, bo oni idą za pieniądze walczyć. Oni za pieniądze idą mordować, kraść i gwałcić. I gwarantuję Państwu, że gdyby była taka możliwość, to nie poszliby tylko na Ukrainę. Gdyby ktoś im dał taką możliwość, żeby gwałcili, mordowali i grabili w Polsce, to byliby jeszcze szczęśliwsi, bo tam mieliby po prostu więcej do grabienia. I tak to wygląda. Jestem o tym przekonany od początku tej wojny. A Rosjanie takie rzeczy robią nie tylko na tej wojnie. Oni to robili w Syrii, oni to robili wcześniej w Czeczenii, robili to także w Afganistanie. Wyrzynanie całych wiosek cywilów to jest coś, co im się zdarzało. Tu paradoksalnie wydaje się, że może jest nawet tego mniej niż właśnie w tych poprzednich wojnach, no ale tam wchodzi jeszcze kwestia rosyjskiego rasizmu, który jest tematem w ogóle na oddzielną opowieść. Co chciałbym, żeby Państwo wynieśli z tego mojego przydługiego monologu? Przede wszystkim to, że w czasie wojny milczą prawa, jak pisali właśnie Rzymianie. Oni co do wojny naprawdę mieli potężne doświadczenie wojenne, ale też ich wypowiedzi, ich sentencje, one wszystko mówią o wojnie paradoksalnie. Nam się wydaje, że może nie nam już, ale wielu Polakom wydaje się, że wojna wygląda jak w filmach. Nie wygląda jak w filmach. W filmach to wojna jest nawet ładna, bym powiedział, nawet w tych najgorszych filmach. Jak się ją porówna z tym smrodem, z tym błotem i z tym wszystkim, z tym brudem, którym jest wojna, to naprawdę gwarantuję Państwu, że mało jest filmów, w którym udało się to choć trochę dotknąć. Ostatnio to był na pewno niemiecki film Na Zachodzie bez zmian, który tradycyjnie polecam. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do właśnie do kwestii tego, jak traktowani są jeńcy wojenni ukraińscy. Ostatnio prezydent Wołodymyr Zeleński rozmawiał z papieżem Franciszkiem. Papież Franciszek wysłał swojego kardynała do Moskwy właśnie na rozmowę o większej ilości wymian jeńców, bo Ukraińcy wiedzą, co czeka, wiedzą, co spotyka tych jeńców. Co tydzień w Kijowie, w niedzielę są manifestacje Free Azov, uwolnić żołnierzy z Azowa. Są też manifestacje, żeby uwolnić więcej ogólnie jeńców wojennych. To wynika z tego, że ci ludzie nie mają opieki medycznej, zrastają im się źle kości, o czym ja już mówiłem, są torturowani, są głodzeni, to się wszystko dzieje, a w ostatnim czasie są masowo rozstrzeliwani, ale to się działo już wcześniej, tylko po prostu było mniej na to dowodów. I tak samo jest z cywilami. Proszę Państwa, jak się żyje na terytorium okupowanym i ma się to nieszczęście, że się na przykład ma jakiś ładny dom, albo ma ładny samochód, albo ma się to nieszczęście, że jest się atrakcyjną kobietą i po prostu przyjdą Rosjanie, no to to się zawsze kończy. Tak samo, bo tam, tak jak mówię, na terytorium okupowanym Ukrainy nie ma prawa i w związku z tym też mało wiemy o tym, ilu zginęło cywilów, ile spotkały zbrodnie wojenne Rosjan. Część z tych cywilów uciekła z tego terytorium na terytorium Rosji. Część starała się uciec tu, na terytorium Ukrainy, a część leży już w ziemi i w jakichś grobach, które nie są oznakowane, tak jak te groby gdzieś pod Izumiem czy pod Chersoniem. Część, tak jak powiedziałem, była rażona prądem, była torturowana, bita, głodzona. Takie sytuacje się zdarzały. Żeby trafić do piwnicy, czyli do takiego prowizorycznego więzienia, gdzie zimno, gdzie mokro, gdzie nie ma toalety, gdzie nie dostawało się jedzenia, było się głodzonym, a na przesłuchaniach było się bitym i torturowanym, wystarczyło na przykład tu sytuacja lekarki ze szpitala w Chersoniu. Ona miała nieszczęście leczyć Ukraińca, który był w ruchu oporu. I on miał zapisany jej numer na telefonie. I kiedy Rosjanie go zabili i przejęli ten telefon, znaleźli jej numer telefonu w tym telefonie i w związku z tym wsadzili ją na 2 miesiące do piwnicy. Oczywiście była głodzona i wszystko inne to, o czym mówiłem, choć i tak jeszcze była względnie dobrze traktowana, tak jak słyszałem. To jest naprawdę coś strasznego. To jest naprawdę coś strasznego, jeśli chodzi o to, co Rosjanie robią. I tak jak jeszcze raz podkreślę, to jest systemowe. To jest niestety, ale po prostu na to jest przyzwolenie. I chciałem Państwu opowiedzieć o tym, bo często patrzymy już na tę wojnę z perspektywy, nie wiem, zachodniej Ukrainy. Proszę Państwa, zachodnia Ukraina nie rozumie tej wojny tak samo jak ludzie w Polsce. Naprawdę, ja mam takie poczucie wielokrotnie, je miałem. Te wojny się rozumie, jak się pojedzie do Kupiańska. Te wojny się rozumie, jak się jest tutaj w Charkowie, choć jak Państwo widzą, można sobie w Charkowie zrobić prowizoryczne studio nagraniowe. Natomiast Charków jest codziennie ostrzeliwany i jak mówią mi tutaj ludzie, z którymi rozmawiam, ciężko się tu żyje. Codziennie alarmy, codziennie bombardowania, bo to nie tylko alarmy, jak w wielu miastach Ukrainy, że tylko alarm, trochę eksplozji w nocy. Tu codziennie coś spada i to jest ten problem, że tutaj naprawdę można zginąć. To jest po prostu duże miasto. Ale zwróćmy uwagę, żeby pokazać Państwu, czym jest ta rosyjska okupacja, że ludzie z tych miejscowości uciekają do Charkowa, z tych miejscowości, które są ewakuowane. Oni celowo uciekają do Charkowa i tutaj starają się żyć. Nie boją się tych ostrzałów, albo boją się, ale godzą się na nie. Natomiast kiedy zbliżają się rosyjscy żołnierze, zbliża się front, to zdają sobie sprawę, co idzie z tym frontem, jaka swoło, czy jakie zło nadchodzi. Nie wiedzą, że muszą uciekać, bo może ich spotkać wszystko. Po prostu wszystko. Może być tak, że przyjdzie oddział, który jest normalny. Tak było w części miejscowości Hostomel słynnej, gdzie po prostu ludzi zamknięto w szkole, nawet dawano im jedzenie. Tam oficer był człowiekiem i nie chciał zabijać cywilów, zamknął tych cywilów w tej szkole, dostarczał im jedzenie i wodę i oni przeżyli. No ale już pod miasteczkiem, pod właśnie tą miejscowością była wioska, gdzie oficer wyprowadził większość cywilów i ich rozstrzelał. Takie miałem informacje, nie z jednego źródła, tylko z kilku. No a przecież obok Hostomla jest Bucza, a w Buczy wiemy, co się działo. Wiemy, co też się działo w Makarowie, bo opowiadałem Państwu o tym, co tam robili Wagnerowcy. Przypomnę, że widziałem tam jedzone przez psa ciało ludzkie, które po prostu było na terytorium, no, po prostu na posesji, która była zaminowana, więc nic nie można było z tym zrobić, dopóki nie pojawią się saperzy. Nie chcę, aby ten raport był tylko zbiorem strasznych, smutnych historii. Chcę, żeby posłuchali Państwo też osoby, która przeżyła rosyjską okupację, a jednocześnie teraz żyje w mieście, które zostało z tej okupacji wyzwolone. Żyje między niebem, czyli Odessą, gdzie nagrywaliśmy tę rozmowę, a piekłem, czyli Chersoniem, który jest stale ostrzeliwany. Moim gościem będzie Max Wowczuk, który ma profil na Instagramie Max Przyjaciel Polski i opowie o tym, dlaczego właśnie lubi Polskę, lubi Polaków, no ale też opowie o tym, jak żyje się w stale ostrzeliwanym Chersoniu, jak wraca się do Odessy, która z kolei jest takim miejscem, gdzie można odpocząć. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Cześć, Max.
Dzień dobry.
Czemu Max Przyjaciel Polski? Dlaczego, skąd to twoje przywiązanie do Polski?
No wcześniej, przed wojną, do mnie zawsze Polacy przyjeżdżali do Odessy. No, teraz też przyjeżdżałem, ale już nie tak często. Mhm. I no, taka przyjaźń przez całe życie. Mhm.
Jesteśmy w Odessie teraz i mówiłeś przed tą rozmową, że w prostej linii jest tutaj ile do...
65 kilometrów jest w prostej linii.
Czyli tak jakbyśmy tam, tamtą stronę, to byśmy dokąd dotarli?
No jest Kosa. Takie wyspy, gdzie Rosjanie spoją.
A ty sam jesteś z Odessy czy z...
Chersonia.
I gdzie teraz żyjesz?
Żyję, no to tutaj, to tam, bo trzeba jeździć jako wolontariusz, pomagać ciągle z amunicją, z oponami, tam, z dronami, ze wszystkim.
Czy trochę w Chersoniu, trochę w Odessie?
Tak.
I jest różnica, jeśli chodzi o to, jak tutaj się żyje w Odessie, a jak się żyje w Chersoniu?
No tak, jak między rajem a piekłem. No, tutaj cywilizacja i życie. No, ludzie tam w morze się kąpają. A w Chersoniu ciągle, każdej sekundy coś ciebie zabić może. Ciągle artyleria strzela, wyrzutnie i to wszystko.
No, gorąco dzisiaj. Ile jest stopni tu?
35 dziś.
Dlatego, proszę Państwa, przeniesiemy się teraz trochę w cień, żebyśmy się tutaj nie spalili.
Sami spalili celowo? Jakby Rosjanie? Czy
tak? Nasi spalili. A, żeby Rosjanie,
no,
tak.
No jasne, żeby nie było tych danych ludzi, nie? Żeby mogli kogo aresztować.
W pierwszy dzień.
Jak ja wjechałem do Chersonia, to facet, z którego pierwszy jakiś taki
facet, którego spotkałem, pokazywał mi dokumenty zabitego żołnierza. Tam tłumaczył, że właśnie Rosjanie go zabili, a on przechował jego dokumenty, żeby dać się rodzinie. Jakaś masakra po prostu.
Nie mój przyjaciel Wład, nie?
Co?
Nie mój przyjaciel Wład.
Nie wiem, nie zrobiłem zdjęć, wiesz? A co, bo zaginął też twój przyjaciel?
Nie, wczoraj pokazywałem. Ten, który zabił Ruskiego.
Aha, jasne. Ale on żyje i wszystko z nim dobrze.
No tak, on też jest wolontariuszem i służy.
Aha. Jasne. Tutaj też z tobą, czy...?
No, w Chersonie.
A, może z nim. Jasne. Tutaj...
No coś niedobrego to.
Co?
Może woda czerwona jest.
Tak. A orientujesz się, jak teraz jest w ogóle w Odessie? Tak, jak patrzysz, to jest spokojnie, czy jest gorzej? Jak było? Jak to wygląda, twoim zdaniem?
To no jak wszędzie stabilno...
Naprężona sytuacja.
No tak.
Moje ulubione słowo.
Stabilno chujowo.
Tak.
No, no widzisz, dzięki temu, że Rosjan z... zachodniej części Morza Czarnego wyrzucili, to normalnie działa port.
No tak.
Statki chodzą.
No tak. Ale to jest, myślisz, kwestia tego, że Ukraińcy tak niszczyli tą flotę czarnomorską, czy jednak trochę pomagali i trochę pomagali sojusznicy z zachodu?
Pomagali sojusznicy, póki działał ten korytarz. Aha. A potem Putin powiedział, że koniec.
Tak, ja pamiętam. To było...
On już car.
Tak.
Ukraińcy po innemu myślą. Деокупували, коли виспи зміни.
Ну так.
То була ще кропка на його тих меженнях.
Ясно.
У домінації в морі. Ну а потім, вірш, що з їх флотом ще стало.
Так, так. Ну то є хіба найбільший плюс тієї війни. Один з найбільших плюсів тієї війни, що вони вже флоти чорноморські в ogóle не мають.
Ну зараз вони просто не можуть вийти до західної частини.
W morze, tak?
Tak.
A Krym jest ostrzeliwany? Cały czas?
Codziennie. Stabilnie.
Drony czy rakiety, jak myślisz?
Drony, rakiety. I drony te morskie.
Mhm.
Ja, tam głębie szpiechujące.
No, zabiję głębie. Lubisz to miasto? Odessę ogólnie? Czy wolisz Herson?
No Chersoń więcej. No to jest dom. Ale Chersoń bez lewego brzegu to
nie ten sam.
To trudno wyobrazić sobie.
Mhm.
Bo Chersoń, można powiedzieć, nadal jest częściowo okupowany.
No tak. Bo ten lewy brzeg jest cały czas pod kontrolą Rosjan, tak?
Tak.
Nie pojedziesz tam.
No da. Tak.
Ale co, że tam uderzyło, czy...?
Uderzyło tam i wszędzie naokoło to kasetny Iskander wleciał.
Tutaj? W blisko, tak?
No tak, w budynki sąsiedni.
A ofiary były? Nie?
Tak. Zabili jeszcze psa i jak pamiętam dwóch albo trzech ludzi. Mhm. Którzy spacerowali po prostu tutaj.
A, dawno to było?
O, gdzieś 2 miesiące temu.
Nie wiedziałem, że tutaj też.
Tam na drodze można jeszcze ślady zobaczyć.
Bo też było to uderzenie tam głębiej, tam w ten ośrodek taki, gdzie później jeszcze raz uderzyli i ten. I zabili jeszcze strażaków i ratowników medycznych.
Niestety w Odessie więcej i więcej miejsc.
Tak?
Bo miasto też jest strzeliwane czasu do czasu.
No i północy drony, to jest... Ja byłem zaskoczony, że dzisiaj jak spalił, to nie było, był tylko alarm, a nie było żadnych eksplozji.
No to mig był.
Aha. Dobra.
No z problemem z prądem jest i problem z alarmem, że aha. My teraz też nie słuchaliśmy.
Aha, bo jak jest, to teraz co, nie ma prądu w tej chwili, tak?
Nie ma prądu, nie ma alarmu.
Okej.
Okay. No nie ma syreny.
Tylko w telefonie możesz zobaczyć.
No tak, jeśli masz zasięg, a zasięgu nie ma, bo nie ma prądu.
Tak, bo rzeczywiście jest problem z zasięgiem przez te. Jak jest z prądem tutaj teraz? Są przerwy w dostawach prądu codziennie? Jak to wygląda?
No ciągle nie ma prądu. Po 12 godzin nie ma prądu.
Jasne.
On kolejne szkło powiedział. Do, bo tak. Tam rozwalili, tam szkło rozwalone jest. No nie tylko do tego budynku, tam za nim też sąsiednie tak. Rozwalone jest.
Wczoraj czytałem, że jak uderzyli w ten supermarket w Dniprze, to koło kilkaset szyb wyleciało we wszystkich budynkach. Mhm.
To jak o Chersonie mówią, że to jest miasto okien drewnianych.
No tak. Teraz tak. To jest strasznie smutne, bo jak wjeżdżałem tam, to miasto nie było mocno zniszczone. Wiesz, po deokupacji, jak po prostu ono nie było, tam były pojedyncze zniszczone budynki. Teraz jest dużo, dużo więcej. Oni cały czas wspomnieli.
W Chersonie nie ma już żadnego budynku, którego jakiś szrapnel czy coś nie dostało. Każdy budynek w Chersonie jest jakoś uszkodzony.
Jasne.
I mój tak samo.
Tak? Mhm. Gdzie uderzyło? Gdzie?
No mnie szyba się rozbiła i szrapnele po domu rozleciały. To grad był.
Byłeś wtedy czy nie? W domu?
Nie. To na Nowy Rok, dokładnie na Nowy Rok było. Mhm. O 12. Przyleciał grad do sąsiada i totalnie zniszczył dom. I sąsiedni też. I do szpitala.
Okay, ranny, tak?
Tak, tam sąsiedzi ranni byli.
Mocno czy delikatne?
No kontuzja i minowybuchowa trauma.
Jasno. A ten? A szpitale normalnie jednak jakoś tam się starają pracować? Bo może
no tak. Dzieci tam tak samo. I Rosjanie wiedzą, że tam dzieci są. I strzelają ciągle do nich.
Powiedziałeś, że na froncie to dopiero musi być gorąco, tak?
No tak. Można sobie wyobrazić, jeśli tu jest tak gorąco, to w kamizelce, we wszystkie amunicje, to...
Masakra.
Niewyobrazimy.
Ja jeździłem często tam właśnie jeszcze, jak Kherson nie był wyzwolony, jak był w okupacji. Możesz opowiedzieć, jak to u ciebie wyglądało na początku wojny? Ty byłeś w Chersoniu, kiedy wszystko się zaczęło?
Tak, byłem w Chersoniu i tylko po południu zrozumiałem z przyjaciółmi, co się dzieje, jeszcze my spaliśmy. I no prosto to był szok. Ja kilka godzin nie rozumiałem, co ja mam robić. No po prostu, no... I tylko kiedy wieczorem już grady rozpoczęli strzelać po Chersoniu, to jakoś się wziąłem swoją dziewczynę i tam gdzieś 3 dni siedzieliśmy w piwnicy i nie wychodziliśmy, bo był straszny szok. I kiedy po raz pierwszy usłyszałem, kiedy myśliwce, no, samoloty lecą bardzo nisko, tam kilka metrów od domu, to był samy najstraszniejszy taki dźwięk.
I był Cherson bombardowany, ostrzeliwany? Czy...
No tak, wszystkim. No, główny cel był most. Aha. I potem już Chersoń, Mikołajów i wszystkie kierunki, do których oni chcieli swój blitzkrieg zrobić. Aha. To aż gdzieś 4 miasta od razu.
Aha. A szybko weszli do Chersonia?
Szybko. Gdzieś za kilka godzin oni już zajęli Kochowską GES. Aha. I byli już pod mostem. Bo obrona totalnie była niezorganizowana, a miasto było zdane Rosjanom przez SBU.
SBU zdradziło?
Tak.
A co z wojskiem? Bo ja coś słyszałem od żołnierzy, ale to są tylko relacje z drugiej ręki, a tu widzę, masz naprawdę dobre informacje o tym, że była zdrada w Chersonie, tutaj się w Ukrainie mówiło. Po prostu oni byli kupieni ci SBUśnicy? Wiesz coś więcej?
No to już śledztwo i to już myślę, nie do mnie pytanie.
Jasne.
To co fakty, że SBU ich głowa zdradziła, no to jest fakt. I wszystkie te minne pole, że obrona była niezorganizowana, że TRO było, no obrona terytorialna była nieskompletowana.
Tak, nie miało kompletu.
Nie miało nic. І люди, все, на чим Херсон стояв, то просто люди. Люди бронили Херсон, і люди згинели просто за... бо їх зраджили.
Були протести на початку?
Так, я був там, мої приятелі були.
Як то виглядало?
Ну, у нас просто, ну, дуже... У нас агресії було до них. Бо ми там мешкали, ми спокійно нікого не дотикали, і тут і прийшли росіяни з тими затками. І мовили нам, як нам жити.
І вийшли ще просто на жовніжі, на чолбі?
Ну, вийшли ми до головний Майдан, наш центрум, з флагами, з... як то повідати? Ну, просто вийшли ми до них і скандували, щоб вони виїжджали з там.
Як вони зареагували?
Спочатку ніяк стояли, потім вичугнили те спікери, такі колонки, і розпочали нам вончати музику з радянських мультфільмів.
Okay.
Фільмів і гімн того Зв'язку Радянського.
А ви як зареагувалися? Znaczy, tam ja byłem zawsze bardzo ciekawy, jak ludzie, którzy wychodzili na te protesty, które oglądałem, o których słyszałem, że się nie bali. No, przyjście na czołgi, na żołnierzy z bronią, bez niczego, z flagami.
Mm-hmm. No to było tak pierwszy raz. Potem, kiedy oni rozpoczęli strzelać, to gdzieś na drugi albo trzeci raz, to już ludzie zrozumieli, że takim szlakiem iść już nie ma sensu.
A zaczęli strzelać?
Tak, gdzieś na trzeci raz. Już byli rani, był tam pan strzelony w nogę i potem gaz był. I gdzieś na czwarty raz już wszystko się skończyło, bo było niebezpiecznie. No ja też na trzeci miesiąc okupacji pomyślałem, że ja nic nie zrobię tym, że będę siedział w okupacji, że trzeba wyjeżdżać. I wyjechałem, żeby stać wolontariuszem, bo по стану здоров'я не могли ми йти до війська. І допомогли їм піхоті морській визволяч. Помогав їм піхоті визволяч Херсон. Як у волонтарію ж. Возили ми до них самоходи, пікапи, дрони, все, що вони потребували. Дякую людям, які допомагали нам.
Ясно.
Давали пінензи на то.
Ясно. Чи було 3 місяці в окупації, так?
Так.
І як було?
Страшно дуже було. Я просто далі зі своєї дільниці нігде не виходив, бо вони так динамічно свої блокпости переставляють, що просто може блокпост в якомусь таким рандомному місці постати.
А на блокпості?
На блокпості що?
Ну як йдеш і тебе затримують на блокпості, то що ще могло видатись?
Комурки справляють, на які канали там в Телеграмі єстеш підписаний. Co komu piszesz, zdjęcia jakie robisz. No oni mają tam milion powodów, żeby ciebie na piwnicę zabrać.
A co to znaczy zabrać na piwnicę? Ja wiem, ale dla kogoś, kto nie ma pojęcia o tym, co się tutaj dzieje w Ukrainie.
No zabierają na pytki, nie wiem jak pytki w Polsce.
Na przesłuchanie takie, tak?
No tak, przesłuchanie, tylko gdzie mogą cię zabić i ciebie tam prądem biją. To ulubione ich katowanie takie prądem bić.
Podłączają do prądu,
tak? No, tak.
No. Cześć, po prostu trzymają człowieka w piwnicy, nie wypuszczają przez ile?
No u nich zawsze było, że jeśli ciebie zabierają na piwnicę, to ty musisz kogoś zdać. I ty nie wyjdziesz z piwnicy, póki kogoś nie zdasz.
Okay.
I z moich znajomych, którzy zostali tam w Chersonie, połowa była na piwnicy. Że po prostu możesz nawet nie wychodzić z domu, oni do ciebie przyjadą i mogą zabrać, bo przychodzili do każdego do domu.
Jak ty wyjechałeś tutaj z okupacji, udało ci się przedostać, to do ciebie też przychodzili, szukali cię?
W sierpniu, tak. Przyszli do mojego domu, tam macocha pewnie, tak. Tak, mieszkała. I po prostu bez żadnych pytań pobili. I no gdzieś... Теж 3 дні катували і питали, де я єстем. Забрали всі документи, для чогось ключі всі забрали, що вдома були. Ойця мого шукали, який згинув вже рік. І всюди його шукали. Ну, дивні сон, але як є.
А як там виїзд виглядав? Виїхали через те блокпости чи якось довкола?
Виїжджали ми ще, коли був шлях там Крутки. Він був Крутки, то в часу нормально можна було десь за години приїхати, але ми їхали десь 12 годин, і то було дуже швидко по, ну, як по час окупації виїжджали. Бо там люди стояли 2-3 дні, може тиждень. То залежало від їх настрою, як росіяни там мають.
Зеленим коритажем, так?
Ну, офіційно не було жодного зеленого коритажу. І потім, як ми виїхали, ми по 2 днях вони розстріляли люди з градів, забили люди там. І вже не було того коритажу, і треба було їхати аж через лівий берег, через Мелітополь і Запорожжя, а потім тільки через Крим і Росію.
Виїхали ще так направду до того, що був хтось з Молдавії разом з вами, так?
Так, ну так, допомогло.
А як то виглядало? Їхали ще через блокпости? Там іле тих блокпостів було?
І було десь 30 плюс, але справдзали на там на 20. І був блокпост Тягінка, СТВЧ, де справдзали офіцери російські. Ото так і поважний блокпост. І один пан всичко там вижучив з самоходу. Поїжджав, вже я не мав того військового білету, що він потребує, щоб віджав, що я не їду служити. І хотіли нас забрати вже до... А, другий забрав у мене телефон, побачив, там якийсь день ще зналязу, де пожар є, повідомив, що я прильоти, робив день ще прильотів, що я там коректоровцем, чи як там. І хотіли нас забрати, потім забачили пашпорти у приятеля і його матки, що вони є обивателями Молдавії, і нас відпустили. Приділи, що молдовяні – союзники, і відпустили нас.
То вас врятував. То був дуже стрес? Значить, напевно, то був дуже стрес.
Ну так, і потім до шпиталю поїхав в Одесі.
Так. А як там вигляда життя? Люди співпрацюють з ними? Część співпрацює, część nie? Як то вигляда в тій окупації зараз? Віж щось?
Ну... Можете собі навіть не виображати, або люди можуть бути з дрейцами між своїх приятелів, що там найближчий твій приятель може бути з дрейцем, колаборантом. І так у мене було з моєю навчителькою, яку я від дитинства знав. Вона пішла до них як до міністерства того викштовцення російського. І теж там другий приятель, і там ще теж колега зі школи, якого я ще знав. Вони пішли за пінензами до них.
І що, вони там працюють нормально, живуть?
Ну, та, яка навчителька є, то вона мала останні літа перед війною проблеми з головою. От зараз не знаю. Ну, і теж там навчителі зі школи. По деокупації Херсоню невідомо, що з ними є. Бо росіяни завжди, коли їм потрібні люди, то вони десь там теж в півниці кінчають.
Чи що? Розпливаєшся в повітрі?
Ну так, зникає. Ну як у нас Стримоусов був, так і слинний наш херсонівський колаборант, який теж мав не всього якесь голову. Теж, коли Херсон, де, ну я ще... За 2 дні до деокупації росіяни його просто забили і кінець.
Чому?
Бо він є непотребний. Він був такий ідеологічний.
Як я з'їхав до Херсоня одразу по визволенню, день по, то люди мені мовили, зазвичай byłem першим dziennikarzem, з którym rozmawiali, що po prostu ludzie przepadali. Właśnie tak jak powiedziałeś, że znikali. Że ktoś był, szedł w podwal, czyli do piwnicy, potem go nie było. Nie wiadomo było, zginął, nie zginął, nie wracał. Mhm. Znasz takie sytuacje? Było sporo takich sytuacji?
Hmm. Ну, як з нашим мером, президентом міста. Його ж забрали, він зник просто потім.
Так?
Так. Ну, навіть зараз невідомо, де він є.
Ага.
І ще днім теж президент міста був, теж його забрали, і теж невідомо, де він є. І то офіційні особи, а неофіційних. Їх до, ну, як, їх як єнців забираю, не дуже забираю як єнців військових, цивільних людей. І потім їх видаю на обмін. І це наших цивілів мінять на їх жовніжів. Так.
Ясно. А на чим полега, якби теж, як в'їхалиш до Херсоня по тих пару місяцях, то що залишилося там вдома, як то виглядало?
Ну, я спочатку, від початку шок мав, а потім, ну, вже за 24 години Херсон був в оточенні і, ну, кінець. Вже не виїдеш.
Ну так. Але хоч мені о те, що як вже визволили Херсон, як вже визволили ще Херсон, як українці визволили Херсон, то що, поїхаєш по просто додому?
Ну так, на тих міст. Ну так.
І
всього... Там пес мой, пес дуже тенським по мені.
Ага. І теж зараз є, якби опікуєшся там всім?
Так.
Ясно. Ясно.
Ну, жовніжами венці.
Ясно.
Пес теж потребує дуже помоці, бо він психологічний і вже ненормальний є.
Так, що теж
стромати. Дуже псов згинело в Херсоні, одушав. Вони психічні, не вишимують.
Я вам все з Донбасу, хіба вимо це хоче.
Mm. Все теж маємо ПТСД.
Так, звіжанта теж. А тут в Одесі є по просто, ну, як я тут в'їжджам, то ще не да ще цього порівняти. Як ти то якби відчуваєш? Повім ти щиро, що я бим, якби не мусив, то бим там не вертав з Одеси.
Ну, Одеса, в Одесі теж не всичко є спокійно завжди.
Ну так. Codziennie są syreny i bardzo często strzały.
Do Tesy ciągle strzela artyleria.
Mhm.
Do Chersonia strzela artyleria ciągle, a do Odesy rakiety, które mają wiele więcej trotylu w sobie i więcej zagrożenia mają.
To czemu ludzie tak tutaj żyją? Po prostu myślisz, że chcą jakby nie myśleć o tym, czy przywykli? Jak to...
Przywykli. No w Chersonie niemożliwe do końca przywyknąć do tego.
No tak.
Kiedy słyszysz ten swist i każdego razu myślisz, że cię zabije.
Jasne. Jak teraz wygląda sytuacja w Hersonie?
No oni po prostu totalnie niszczą Herson. Ich teraz misja jego zniszczyć. No tak zawsze. Co oni nie mogą okupować, to oni mogą zniszczyć.
Aha. A strzeliwują, bombardują codziennie.
Ну так, з артилерії, з, ну, за всього, навіть з чолгів просто.
Ну так, я бачив. Вони стоять зараз по другій стороні ріки і кожного дня...
Кожного.
А там хтось, якби, люди, бо я бачу там завжди, як є, що вілу людей, що однак, мимо всього, зостають. Чому люди там зостають? Чому ти там їздиш?
Ну, то їх дом і мій дом теж. То важко там мислити, що важко виїхати з Остшавів, коли... Kiedy to nie przyjdzie do twojego domu. Ludzie już się przyzwyczaili, że tam mogą do piwnicy pójść do tego, do ukrycia. Do targu wchodzą, pracują.
Mimo ryzyka.
Mhm.
Ty jak uważasz, w jakim jesteś w momencie tej wojny? Jak to teraz wygląda? Z twojej perspektywy, jak na to wszystko patrzysz, byłeś w okupacji, mieszkasz trochę w Hersonii, trochę w Odessie, między rajem a piekłem, jak mówisz?
No, stabilnie nijak jest.
Mm-hmm.
Perspektyw też nie widzę, jak myśli większość, bo mamy mało broni. Zachód, nie wiem, Zachód albo nie rozumie, co się dzieje, albo po prostu myśli tylko o sobie.
Mhm. Jasne. A jeśli chodzi o nastrój ludzi tutaj, jak z nimi rozmawiasz, powiedziałeś mi wcześniej, że ty raczej prorosyjskich osób tutaj nie znasz, nie ma kogoś takiego.
To nie.
Tak jest?
No są po prostu takie pasywni ludzie. Дуже мову там і музики російські послухач, і ну, просто німиша на війні, вже там за 65 кілометрів росіяни стоїть, ага. Вонувато тут ще йще. Ні, просто дуже пасивних людей. Ага. Але Одеса то така солянка з людей, то теж дуже люди з Херсоню, з Миколаєва, хто живе, що ще діє, і допомагає. Ага. Теж з Одеси люди, дуже люди мені допомагають пінензмі. Ага. То все, що нам ще так, збірки, так.
І що є, якби, що возиш там на для жовнежі чи для цивілів?
Для жовнежі.
Так?
Ну, для цивілів теж, для цивілів лікарства потрібне на джунглі. А для жовнежі, ну, як завжди, то пікапи, дрони, амуніція. Ну, топони, завжди опони теж треба.
Ага, ну так. Mm. І ти співпрацює з якимись конкретними бригадами, чи то різне? Як?
Ну, у нас піхота морська, для того так. Піхота морська. Ну, зараз всіх зробили піхоту морську. Чи хто ж були в Чечні, оборона територіальна, то ж теж піхота морська.
Теж вончили до піхоти морської.
Так.
А ти сам мислиш о війську, чи так?
Ну, як і в Чечні повідомляв, я за стану здоров'я не можу.
Ну, ясно. Бо розумію. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, jakby powiedziałeś, że poznawałeś tych Polaków, którzy przyjeżdżali do ciebie do hotelu. Miałeś hotel wcześniej, tak?
No tak, nad morzem, na lewym brzegu, mhm. Przed Krymem.
I on jest w okupacji?
Tak.
Myślisz, że tam wrócisz?
Mam nadzieję, no Rosjanie już wszystko wynieśli stamtąd.
Tak?
Tak. U sąsiedzi, u mnie, wszędzie, no jak zawsze unitazy. Кондиціонери, ну, кліматизація разом з дротами, за всім, за щани повиривали. Угу. Теж можна на грані там знали, що по телеграмах було.
Ясно, ясно. А, якби, що вони просто прийшли, заїли цей готель, взяли, мешкають, виношують, як то виглядає?
Мешкають чи не мешкають, не знаю, бо не знаю. Угу. А що виношують, то вім по сусіді.
Jasne. Na pewno będą mnie ludzie pytać tutaj, będą pytać pod kwestią, gdzie ty się tak polskiego nauczyłeś?
No mamy ze szkoły, bo to jest nie ciężko, to za parę miesięcy można, miesięcy. Można dać radę.
Jasne, ale czemu akurat polski?
No jak też wcześniej mówiłem, że zawsze do mnie Polacy przyjeżdżali, przyjaciele. Ми просто каучсерфери приїжджали.
Ага.
То популярна локація для поляків була. Льоти були з всіх міст польських.
Чи нормально ще жило, поки ще не почала війна?
Угу.
А ти сам їздиш до Польщі?
Ну, в Чечні так, завжди.
І як було?
Супер було. Вельбом Варшави.
Ну, ти по війні запрошуємо до Варшави. Дякую велике за...
Дякую. Дякую багато за допомогу теж.
Właśnie, jeszcze na koniec. Chcesz coś Polakom powiedzieć?
No żeby też Polacy nie myśleli, że jak u nas mówią, że ich chata z kraju jest. Do Polaków też to może wszystko przejść, jeśli my nie damy rady.
Tak uważam, że jest zagrożenie, że Rosja, jeżeli nie... No po prostu jeżeli Ukraina się nie obroni, będzie chciała iść dalej?
No to fakt nawet, to nie zagrożenie, to fakt. Rosjanie zawsze tak robią. Historia po kołu tak chodzi.
Dzięki.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że ten program się Państwu podobał. Proszę o wyrażenie swojej opinii w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy takie programy Państwa interesują. Dziś nie było tradycyjnego raportu z aktualnościami, no może poza tym, co dzieje się właśnie pod Kupiańskiem. Nie było po części dlatego, że ten poprzedni raport jest w dużej mierze jeszcze aktualny i polecam go, jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć o tym, co dzieje się na froncie, jak wygląda sytuacja w tej chwili. A z drugiej strony nie było dlatego, że przede mną rozmowa z Markiem Budziszem, Mariuszem, gdzie omówimy sobie między innymi plan zwycięstwa prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który przedstawił, którego, jak Państwo pewnie wiedzą, nie jestem entuzjastą, ale omówimy sobie ten plan, omówimy sobie właśnie możliwości, to czy ten plan jest do zrealizowania, omówimy sobie także sytuację ekonomiczną, no i oczywiście sytuację na froncie, to już niedługo na tym kanale. A ja jeszcze na koniec chciałbym doprecyzować to, co pojawiło się w poprzednim raporcie. Dostałem kilka informacji od widzów, że właśnie na Twitterze pojawiały się jakieś komentarze, że rzekomo te sytuacje, o których ja mówiłem, o zatrzymywaniu ukraińskich mężczyzn przez TCK, czyli przez komisje werbunkowe, którzy trafiają później docelowo na front, no bo są łapani, potem przechodzą to podstawowe 3-miesięczne szkolenie, czasami ono trwa trochę dłużej, no i potem docelowo trafiają do konkretnych brygad. Taka jest procedura. Niestety pojawiły się jakieś, no powiem szczerze, niezbyt mądre, delikatnie rzecz ujmując, żeby nie powiedzieć kretyńskie komentarze, że w tym przypadku chodzi o to, że ci mężczyźni dostają jakieś kary administracyjne. No proszę Państwa, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ci ludzie rzeczywiście trafiają na front, czy dostają kary administracyjne, to zaprezentuję jeden z filmów. Tych filmów jest bardzo dużo w internecie w tej chwili, na którym widać, jak ci ludzie bronią się przed właśnie tymi funkcjonariuszami TCK. I proszę Państwa, jeżeli to, co ja mówię, Państwa nie przekonuje, to zastanówcie się, czy osoba, która po prostu, której groziłaby jakaś kara administracyjna, tak właśnie broniłaby się przed tymi funkcjonariuszami. Jestem ostatnią osobą, która będzie komentowała, piętnowała lub popierała pewne rzeczy, które dzieją się w Ukrainie. Wiem, że moi znajomi, wojskowi ukraińscy cieszą się z tego, że ta mobilizacja jest prowadzona. Oni są za tym, żeby wyłapywać osoby, które uchylają się od służby wojskowej. A ja jako dziennikarz ani nie piętnuję, ani nie pochwalam, bo nie od tego jestem. Jestem od przekazywania Państwu informacji i to też robię. Mam nadzieję, że ten program się Państwu podobał. Proszę o wyrażenie opinii, bo to trochę inna forma i też jestem ciekawy, czy taka forma Państwu odpowiada. Dziękuję jak zwykle za dziś. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że subskrybujecie Państwo ten kanał, że jesteście ze mną. No i oczywiście tradycyjnie dziękuję szczególnie moim patronom, dzięki którym ten kanał powstaje. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl, a link znajduje się w opisie tego nagrania. Tradycyjnie już życzę Państwu wszystkiego dobrego i spokojnego wieczoru.